Witam Państwa, Lech Pilarski. Udało się zestawić łącza, wszyscy się widzimy i słyszymy. Czy wybory odbędą się, czy też nie? W jaki sposób? Czy też zwycięży opcja Gowinowska i wybory prezydenckie odbędą się za 2 lata, bądź, jak proponuje poseł Budka, za rok? Możliwości jest wiele, kontrowersji równie dużo. Każde ugrupowanie polityczne próbuje ugrać swoje. Najważniejsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, to czy przetrwa rząd, bo porozumienie nie zapowiada poparcia wyborów 10 maja. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Jakie to były już dawne czasy w studiu, nie w studiu, tylko na łączach, posłowie Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Kłaniam się Państwu.
Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dzień dobry, witam Państwa.
Mam prośbę do posła Tyszkiewicza, żeby lekko bliżej mikrofon postawić, będziemy się lepiej słyszeć. Dariusz Piątkowski, czy rząd wprowadzi jednak jakąś klęskę, żeby odsunąć wybory, czy przesunie datę, jak to będzie wyglądało? No bo Senat na razie się opiera.
Szanowni Państwo, dziś prawo jest w tej sprawie jednoznaczne. Termin wyborów został wyznaczony. Konstytucja nie przewiduje możliwości przesunięcia wyborów. Jeśli chodzi o stan jakiś dodatkowy, no to mamy stan epidemiczny czy epidemiologiczny, który wprowadza pewne ograniczenia dotyczące gospodarki, poruszania się i dziś nie ma żadnej dodatkowej potrzeby, aby wprowadzać stan klęski żywiołowej.
No, ale
przepisy, które zostały tak przyjęte przez rząd PO-PSL czy parlament, w którym te dwie partie dominowały, są w tej chwili użytkowane przez zupełnie inne ugrupowanie. Także nie można powiedzieć, że my tworzyliśmy jakieś przepisy szczególnie pod tę sytuację szczególną, z którą mamy w tej chwili do czynienia. Korzystamy tylko z tych przepisów, które zostały stworzone kilka lat temu przez naszych przeciwników. No i staramy się, aby epidemia miała jak najmniejszy zasięg w Polsce, co na razie przynosi pewne efekty, bo Państwo, obserwując chociażby komunikaty z liczby zachorowań, liczby osób, które zmarły w wyniku tej choroby, no widać wyraźnie, że Polska, w których skala tych zachorowań i na szczęście śmierci jest zdecydowanie mniejsza niż w innych krajach europejskich.
Ale no właśnie tu pytanie do Roberta Tyszkiewicza, bo jest już taka propozycja, o tym rozmawia były wicepremier Jarosław Gowin z posłem Budką, by wybory przesunąć za rok, czyli jednak nie wprowadzać żadnych stanów nadzwyczajnych, a umówić się i na tyle zmodyfikować konstytucję, żeby wybory odbyły się 16 maja 2021 roku.
My mamy plan, aby przesunąć termin wyborów na wiosnę przyszłego roku bez zmiany konstytucji. I na tym polega, moim zdaniem, taki kompromisowy, możliwy do przyjęcia przez wszystkich format tej propozycji.
A w jaki sposób to jest możliwe?
Już odpowiadam. Dzisiaj przewodniczący Budka ogłosił ten plan. On nazywa się Bezpieczna Polska. Nazywa się tak dlatego, bo rzeczywiście chodzi tutaj o bezpieczeństwo Polaków, żeby wybory zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny dla zdrowia Polaków, ale także, żeby były one przeprowadzone w sposób zgodny z konstytucją, by były demokratyczne i powszechnie uznane. To, w co dzisiaj za wszelką cenę PiS, czyli wybory korespondencyjne, już po obecnych reakcjach międzynarodowych widać, może doprowadzić nas do tego, że wyłonimy prezydenta, który nie będzie uznawany na arenie międzynarodowej, co będzie wielkim kłopotem dla Polski, jeżeli by tak się miało stać.
Panie pośle, proszę o propozycję. Jak to jest możliwe, żeby nie zmieniać konstytucji, a żeby wybory odbyły się za rok?
Już mówię. Poprzez wprowadzenie zasady, wprowadzenie ustawy, która mówi, że stan klęski żywiołowej ustala się automatycznie, wprowadza się automatycznie po 30 dniach obowiązywania stanu epidemii. Czyli mówiąc wprost, nie ma potrzeby decyzji rządu w tej sprawie, tylko wprowadza się w ustawie zapis mówiący, że po 30 dniach stanu epidemii, jeżeli ten stan epidemii nie ustępuje, przechodzimy płynnie w stan nadzwyczajny, w stan klęski żywiołowej.
Ale w propozycjach Borysa Budki jest również forma w postaci wyborów korespondencyjnych. To dlaczego teraz nie chcecie, a za rok te wybory korespondencyjne mogą się odbyć?
Jeżeli pan redaktor pozwoli, tylko jeszcze zdanie informacyjnego uzupełnienia. I wówczas za porozumieniem ustalamy w trakcie, kiedy mamy w Polsce stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej, za porozumieniem wszystkich uczestników sceny politycznej, to musi być kompromis polityczny, ustalamy nowy termin wyborów. W naszym przekonaniu najlepszym tym terminem byłaby wiosna przyszłego roku, bo ona by pozwoliła Państwowej Komisji Wyborczej przeprowadzić te wybory także w formule korespondencyjnej, ale w formule korespondencyjnej jako uzupełniającej, nie jako wyłącznej. Nie może być tylko, wybory nie mogą być tylko korespondencyjne, bo wtedy nie gwarantują powszechności, a to jest podstawowa zasada przeprowadzania wyborów, więc...
Ale nie ma żadnej sprzeczności między wyborami korespondencyjnymi a powszechnymi. To fałszywa teza, która nie jest w żaden sposób do udowodnienia.
Zachęcam panie ministrze, panie pośle, do poczytania opinii konstytucjonalistów, którzy zgodnie podkreślają, że te wybory, które proponujecie, ta formuła wyborów przeprowadzanych nie przez Państwową Komisję Wyborczą, tylko przez rząd, przeprowadzany w sposób taki, który całe grupy społeczne wyklucza z uczestnictwa w nich.
No ale to znowu nieprawda, panie pośle. No próbuje pan znowu przekazywać fałszywe dane. Ja rozumiem, że Platforma dziś bardzo boi się wyborów i jedyne, o czym potraficie mówić poza wyborami i terminem wyborów, no to... Panie tak naprawdę nie macie żadnej innej propozycji.
I to jest właśnie,
Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilizacji politycznej. Państwo od wielu miesięcy oferujecie tak naprawdę Polakom igrzyska polityczne. Chcecie je teraz przedłużyć o kolejne kilkanaście miesięcy, co wobec sytuacji gospodarczej, która jak wiele wskazuje, będzie dosyć trudna. To, co się dzieje w innych państwach, nie tylko europejskich, ale i na świecie, pokazuje, że potrzebne jest spójne działanie władzy. Wy chcecie doprowadzić do tego, aby Polacy zamiast zajmować się zwalczaniem kłopotów gospodarczych i aby rząd mógł to robić, chcecie zafundować Polakom kampanię wyborczą.
Ja mam prośbę, żeby któryś z panów nie suwał papierami, bo to słychać bardzo mocno. A ja Stefan Krajewski jeszcze.
Panie redaktorze, ja tylko bo mi pan minister przerwał, więc ja
ale
chcę powiedzieć...
30 sekund, bo 30 sekund. Pozostali panowie właśnie, też chcą komentować.
Takim stanowiskiem pokazujecie, że wy nie chcecie zażegnać kryzysu politycznego w Polsce, że chcecie sami, bez współpracy szerokiej, ten kryzys dalej brnąć, bo my wchodzimy w bardzo poważny kryzys. Jeżeli my nie wiemy dzisiaj do końca, w jaki sposób i w jakim trybie będą przeprowadzane wybory, to wkraczamy w kryzys polityczny. Wystarczy, że mamy kryzys zdrowotny i gospodarczy. Odsuńmy ten kryzys polityczny.
Porozumiejmy
się co Dziękuję do tego, bardzo. Że najlepiej robić wybory.
Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowny panie redaktorze.
Troszeczkę bliżej mikrofonu.
Szanowni Państwo, no bardzo ważne jest tutaj w tym momencie, żeby wybory spełniły dwa warunki, żeby były bezpieczne dla wszystkich, dla tych, którzy będą
to zrozumiałe.
Głosować, ale też będą pracować, czy to w komisjach, czy przy obsłudze wyborów i też, żeby one były rzetelne, żeby nie można było podważać w wyniku tych wyborów. Dzisiaj.
Ale pytanie do pana, jako do członka także zarządu głównego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego pan Kosiniak-Kamysz nie porozumiał się z Jarosławem Gowinem i nie udało się tego przeforsować w parlamencie, żeby odsunąć wybory za dwa lata?
O dwóch latach nie ma mowy o zmianach w konstytucji. Ale jest możliwy kompromis i cieszę się, że kolejne środowiska polityczne, kolejni politycy zrozumieli to, mówią o tym, o czym my mówiliśmy już jako pierwsi, żeby przesunąć te wybory najlepiej na wiosnę 2021 roku. To jest proste do zrobienia, tak jak tutaj pan poseł Tyszkiewicz też mówił. Za chwilę być może i tak rząd będzie musiał wprowadzić klęskę żywiołową ze względu na suszę, która w tym momencie jest coraz bardziej odczuwalna dla rolników, bo już w tym momencie, kiedy obsiewają swoje pola, nie wiedzą, co będą zbierać.
Ale to już temat na osobną audycję. Zapraszam w najbliższy czwartek. Będziemy o tym rozmawiali, czyli o suszy. Teraz może pan poseł Paweł Krutul.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o propozycję Koalicji Obywatelskiej, przyglądamy się jej. Nie do końca ufamy dobrym intencjom, zamiarom. Jeżeli patrzymy na historię pana premiera Gowina, czy dotrzymał ustaleń, czy też nie.
Proszę nie ruszać mikrofonem, panie Stefanie. Już teraz. Dobrze.
Jako Lewica jesteśmy za tym, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej i nie przyłożymy ręki do zmiany konstytucji. Tak to deklarowaliśmy i to stanowisko podtrzymujemy. Dzisiaj też mamy jeszcze zbieramy się również online klub o godzinie 16, także kolejne decyzje jakieś będą na pewno podjęte. Bo
ale co, będziecie się włączali w rozmowy PO-PSL, PO-Gowin?
Nie do końca jesteśmy w stanie zaufać premierowi Gowinowi, czy dotrzyma deklaracji, czy też chodzi to o grę polityczną i ugranie sobie kolejnych stanowi w spółkach Skarbu Państwa, aby wywołać burzę w Prawie i Sprawiedliwości. Zobaczymy. W ciągu 2 dni podejrzewam, że to się wszystko rozstrzygnie.
Dariusz Piątkowski. Komentarz do tych opinii, które padły.
My stoimy dalej na stanowisku, że wybory można przeprowadzić w maju, w połowie maja tego roku. To dlatego były zmiany w ordynacji wyborczej przez nas zaproponowane. Dziś tak naprawdę spokojnie opozycja, gdyby tylko chciała, mogłaby do tego doprowadzić. Przypomnę, że Senat spokojnie mógłby się tą ustawą zająć wcześniej niż
no, ale
na
jak widzimy, panie pośle, mamy obstrukcję senacką.
No to dobrze, dobrze pan to określił. Obstrukcję i obawę partii politycznych, aby wybory odbyły
się. No ale to oznacza, że ten kalendarz wyborczy nie uda się tego kalendarza nie uda się dotrzymać.
Być może o kilka dni trzeba będzie przesunąć termin.
A nie obawia się, że pan, że porozumienie będące częścią Zjednoczonej Prawicy jednak powie nie?
Ale to już pytanie do pana premiera Gowina, do pana Jarosława Gowina, bo już przestał być premierem. Co on zdecyduje? My mamy jasno postawiony plan, trzymamy się go. Jeżeli dzisiaj ktoś mówi o tym, że wybory korespondencyjne będą niebezpieczne, no to tak samo albo równie, albo bardziej niebezpieczne jest wyjście na przykład do sklepu, co większość z nas jednak robi wielokrotnie. No to jest takie próbowanie na siłę, pokazanie, że dzieje się coś innego niż rzeczywiście się dzieje.
Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Rozwiązania, które są możliwe do rozwiązania.
Bo komisje wyborcze powinny zostać określone, chyba dzisiaj mija termin, ale pytanie do pana posła Piątkowskiego jeszcze jedno na zakończenie tej części. Co będzie, jeśli porozumienie nie poprze, to co? Będziemy mieli dymisję rządu?
Nie, na razie nie widzę powodu, aby taka dymisja była. Pan Gowin mówił przecież o tym, że nie ma zamiaru opuszczać Zjednoczonej Prawicy, że jest to akurat termin wyborów to jest ten element, z którym się różni z pozostałą
częścią partii prawicowej. No ale jak powiedzą w tym głosowaniu popierającym zmiany.
Ale to spokojnie, nie? Panie redaktorze, zaczekajmy do głosowania. Przypomnę, że kilka czy kilkanaście dni temu, gdy pierwsze z tych głosowań się odbywało, też były tego typu zapowiedzi. Sytuacja jednak była zupełnie inna. Spokojnie zaczekajmy. My spokojnie przedstawiliśmy plan, jak zorganizować te wybory w sposób bezpieczny dla ludzi, w sposób, który zapewnia powszechne, bezpośrednie głosowanie, bo przypomnę, że wbrew temu, co mówią przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, bezpośredniość głosowania to przede wszystkim oznacza, że polscy wyborcy mają prawo głosowania na tych kandydatów, którzy bezpośrednio ubiegają się o fotel prezydenta, a nie poprzez wybór elektorów, jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych.
Pytanie do Roberta Tyszkiewicza, bo pani poseł Kidawa-Błońska wycofała się z wcześniejszych zapowiedzi, że zawiesza kampanię. Co spowodowało taką, a nie inną decyzję?
Właśnie to, że my musimy zażegnać dziś w Polsce nadciągający wielki kryzys polityczny, który funduje nam obóz rządzący. Prąd za wszelką cenę do przeprowadzenia wyborów w nierealnym terminie. Ja przypomnę panu ministrowi, że jeszcze niedawno twierdziliście, że 10 maja w normalny sposób przeprowadzimy wybory. A okazuje się, że po rekomendacji ministra Szumowskiego, który jednoznacznie wskazał, tak jak mówiliśmy od 1,5 miesiąca, że 10 maja żadne wybory nie mogą się odbyć, bo będą groźne dla życia Polaków. Więc dlatego właśnie musimy znaleźć sposób na to, aby ponad podziałami, wyznaczyć termin, ponad podziałami wyznaczyć sposób tych przeprowadzenia tych wyborów, tak by był zgodny z konstytucją, był bezpieczny dla ludzi.
Ale minister Szumowski rekomenduje wybory dopiero za 2 lata. Jeśli weźmiemy pod uwagę Hiszpankę i inne pandemie po drodze, jakie miały miejsce, to one mniej więcej 2 lata jednak trwały.
Natomiast jestem przekonany, panie redaktorze, że gdyby dziś zapytać ministra Szumowskiego, czy bezpieczniej jest organizować nawet w tej formie kulawej, niekonstytucyjnej, formie kopertowej, jak to ludzie dziś nazywają, wybory w maju, czy też w maju za rok, myślę, że minister Szumowski nie miałby wątpliwości. Wybory w maju za rok będą z całą pewnością znacznie bezpieczniejsze i znacznie bardziej prawdopodobne do przeprowadzenia w demokratyczny, otwarty sposób z komisjami wyborczymi, z normalnym głosowaniem do urn, niż mamy to do czynienia w maju bieżącego roku. I ja jestem po raz kolejny...
Nikt tego dzisiaj nie jest w stanie zagwarantować, pan minister Szumowski.
Ja
pan minister
Szumowski,
ale to panie pośle, to proszę mówić ministra, w takim czasie, który daje szansę innym także na wypowiedź.
Dobrze,
ja już
krótko,
pragnę tylko w ostatnim zdaniu powiedzieć. Tak. My tę propozycję, jestem bardzo, panie ministrze, tym rozczarowany, że nawet przed zapoznaniem się z góry odrzucacie propozycję współpracy. Narzekacie, wyrzekacie, że opozycja nie chce współpracować.
Panie pośle,
a my przekierujemy
Robercie.
I skierujemy ten plan, skierujemy ten projekt także dla Prawa i Sprawiedliwości, żebyście zastanowili
się. Panie pośle, proszę dać mi szansę odpowiedzieć, jeżeli pan pozwoli.
Dobrze, jednym, dwoma zdaniami pan poseł Dariusz Piątkowski.
Po naszych doświadczeniach z działaniami Platformy Obywatelskiej nie mamy zaufania, tak jak pan poseł Krutul mówił, wobec innej osoby. I to raczej państwo na razie próbują zafundować Polakom wojnę polityczną. I z waszego punktu, w zasadzie wasze działania sprowadzają się do tego. Przyjmijcie naszą propozycję, żadna inna propozycja jest dla nas nie do przyjęcia, a jak przyjmiecie naszą, to będzie demokratycznie i wspaniale. Tak działacie w większości wypadków i również teraz.
Nie widzi pan możliwości współpracy, żałuję.
Dziękuję panu.
No to z państwa strony niestety nie mamy takiej możliwości współpracy.
Jest plan na stole.
Zatem pytanie, czy nową jakość wprowadzi PSL i nowa lewica, czy doprowadzicie do ewentualnego porozumienia i wydyskutowania i zaproponowania konkretnego porządku, bo przecież zbliża się pewien tajfun konstytucyjny.
My od początku mówiliśmy, że te wybory muszą być przede wszystkim bezpieczne i dalej tego się trzymamy.
Z punktu widzenia tajemnicy korespondencji, to przypominam ustawie o Poczcie Polskiej i w ogóle w Konstytucji tajemnica korespondencji jest gwarantowana.
Panie redaktorze, jak wszystko, co się przygotowuje w bardzo dużym pośpiechu, może być nie do końca udane i to będzie kolejny tego przykład. Nie po to się wypracowuje takie rozwiązania długo, konsultuje się ze stroną i społeczną i wszystkimi osobami, które mogą coś wnieść do tych rozwiązań, żeby właśnie to jak na najwyższym poziomie przeprowadzić. Tu, co było wielokrotnie powtarzane, że korzystają z takich rozwiązań inne kraje, czy Szwajcaria, czy Landy w Niemczech, ale to naprawdę było wypracowane dużo wcześniej i myślę, że dłużej niż w kilka tygodni mamy to zrobić. I nie ma problemu, jeśli to będzie wspólne ustalenia pozwolą na wypracowanie takiego kompromisu, niech będzie i głosowanie korespondencyjne, i głosowanie internetowe, i głosowanie tradycyjne. Każdy, kto zechce oddać swój głos, żeby mógł to uczynić, ale żeby było to i bezpieczne, i rzetelne.
Czyli argumenty się niewiele zmieniają. Poseł Paweł Krutul.
Tak, przede wszystkim bezpieczeństwo Polek i Polaków. To powinno wszystkich nas spajać. Nie szukajmy tutaj wrogów, przeciwników. To jest dla nas istotne. Lewica na pewno nie przyłoży ręki do zmiany konstytucji, jeżeli taka zmiana by była potrzebna, żeby przenieść termin wyborów. Oczekujemy wprowadzenia klęski żywiołowej. Nie wiemy do końca, dzisiaj mamy 20 kwietnia, czy to też nie służy na podmianie kandydata na prezydenta z którychś ugrupowań. To też takie chodzą głosy w kuluarach.
A może pan zdradzić owe kuluary i powiedzieć, jakie są głosy?
Ja mogę powiedzieć za lewicę, że jak się spotkamy za miesiąc, to również kandydatem będzie Robert Biedroń. Jako członek lewicy mogę to panu obiecać. Inni niech się wypowiadają ze własne ugrupowania.
No ale troszeczkę ploteczek by się przydało. Czy szukacie wspólnego kandydata, czy poszukiwany jest wspólny kandydat, który powinien zastąpić Małgorzatę Kidawę-Błońską?
To nie jak do mnie to... pytanie.
No do pana. Jak pan powiedział, nie. Że kuluary aż huczą od różnych domysłów i pomysłów, to jak, proszę się podzielić z nami.
Jak pan widzi, posłowie tylko się uśmiechają, także coś jest na rzeczy w tym temacie. Ja mogę powiedzieć, że Robert Biedron będzie kandydatem od początku do końca Lewicy.
No, ale... A ja mogę państwu powiedzieć, jeżeli pan redaktor pozwoli, bo tutaj jestem wywoływany do tablicy, Małgorzata Kidawa-Błońska była, jest i będzie naszą kandydatką. Mówimy o przesunięciu wyborów, a nie rozpisaniu nowych wyborów. Mówimy o przesunięciu wyborów. Stan nadzwyczajny pozwala na przesunięcie wyborów. Czym innym jest zupełnie, czym inna sytuacja byłaby, gdyby przyjąć tę propozycję zmiany w Konstytucji, bo wtedy, gdyby, bo to by wszystko zmieniało. No, prezydent już urzędujący nie mógłby drugi raz startować. W naszej propozycji jest tak, że Andrzej Duda ma o rok dłuższą kadencję z tytułu stanu wyjątkowego, ale on również startuje. To nie jest tak, jak w tej propozycji, którą PiS złożył, zmian w Konstytucji. Wtedy przedłużenie do 7 lat kadencji obecnie urzędującego prezydenta nie pozwala mu startować. Tu mówimy,
ale o ile sobie dobrze przypominam kwestię związaną ze stanem nadzwyczajnym, to jednak zawiesza się i później się ogłasza na nowo cały kalendarz wyborczy. Także możliwość podmiany kandydatów jest również, a nie tylko odsunięcie samych wyborów w czasie.
Musiałbym, panie redaktorze, tu zapytać o opinię. Nigdy w takiej sytuacji nie byliśmy.
O opinię Państwowej Komisji Wyborczej. Tak zapamiętałem. Pan poseł Dariusz Piątkowski
Państwowa Komisja
się
Wyborcza
uśmiecha.
W moim przekonaniu traktowałaby te wybory jako te same, jako te, które są przesuwane. Wówczas trudno jest mówić o ponowieniu całej procedury, bo to już byłyby wówczas inne wybory, a nie wybory przesunięte.
Pan poseł Dariusz Piątkowski.
No trudno się nie uśmiechać, bo słychać rzeczywiście dylematy części partii opozycyjnych, kogo mają wystawiać. Sondaże ostatnio wyraźnie pokazują, że kandydatka Platformy Obywatelskiej traci na sympatii i może się zdarzyć, że przegra także z innymi kandydatami partii opozycyjnych, co z punktu widzenia Platformy byłoby katastrofą. No ale jak rozumiem innych posłów tu obecnych w trakcie dyskusji, raczej to nie martwi. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę. Polska potrzebuje stabilizacji politycznej. To, co w tej chwili państwo słyszą i obserwują być może w internecie, to no, po prostu walka polityczna związana z gorącą kampanią wyborczą, która w tej chwili trwa. Jeżeli część polityków chce nam przedłużyć kampanię wyborczą kilkanaście kolejnych miesięcy, to nie jest dobry pomysł na trudny okres gospodarczy, który nas niewątpliwie czeka. Stąd mówimy, przeprowadźmy wybory jak najbezpieczniej dla Polaków w maju tego roku, tak aby zakończyć walkę polityczną i zająć się przede wszystkim zabezpieczeniem gospodarczym i społecznym naszych rodaków.
Proponuję teraz, żebyśmy już wybory zostawili, bo sprawa na pewno będzie debatowana i być może w kolejnych programach do kwestii powrócimy. Teraz, jeśli można, tarcza antykryzysowa. Poseł Paweł Krutul, ja wiem, że zawiesił pan działalność gospodarczą, no ale nie zostawia się firmy bez gospodarskiego oglądu. Jak pan ocenia z tego punktu widzenia tarczę antykryzysową?
Jeżeli chodzi o tarczę antykryzysową, jeżeli chodzi tutaj o lokalne środowisko przedsiębiorców, do których należałem przez blisko 20 lat, mam również w rodzinie, którzy prowadzą dalej tą samą branżę, którą ja prowadziłem. Sytuacja nie wygląda kolorowo. Te wsparcie uważam jak i Lewica uważa, że jest zbyt małe. Ludzie są obciążeni czy leasingami, czy też kredytami, czy też najmem, czy też kosztami związanymi z utrzymywaniem pracowników. I to wsparcie według Lewicy jest niewystarczające, żeby dany przedsiębiorca się utrzymał na rynku. Nie wiemy, ile jeszcze ta pandemia potrwa. Miejmy nadzieję, że to będzie jak najkrótszy okres, żebyśmy mogli z tego wyjść, no, może nie suchą stopą, ale lekko wilgotną. I żeby to wszystko wróciło do normy, bo niestety to, co państwo nawet zauważacie, jeżeli chodzi o przemysł hotelarski, restauracyjny, wspierali nas tutaj bardzo nasi sąsiedzi Białorusini czy też Ukraińcy. Ogromna większość z nich wyjechała i jeżeli oni nie wrócą, to czeka nas ogromna zapaść w tych gałęziach gospodarki, jeżeli chodzi o zbliżający się chociaż niebawem sezon letni.
Robert Tyszkiewicz.
No, mamy do czynienia i wszyscy przedsiębiorcy mniej tutaj liczą na tarczę, bardziej liczą na odmrożenie gospodarki, bo to, co w zaproponowanym przez rząd kształcie tarcza daje, to entuzjazmu w nich specjalnego nie wzbudza. To jest, można powiedzieć, tylko taka niewielka pomoc, ale która z całą pewnością nie pozwoli zachować biznesu. Ona pozwoli może przetrwać ten najbliższy czas, ale jeżeli
sytuacja będzie się... Ale ta pomoc to jest prawie budżet państwa, roczny budżet państwa, te ponad 300 miliardów złotych.
To, że tak powiem, tutaj w wyliczeniach będziemy się trochę różnili. Też uważam, że przede wszystkim musimy mieć sensowny, racjonalny plan odmrażania gospodarki. Dzisiaj to, co rząd prezentuje, no to jedynie wycofanie się z tych najbardziej absurdalnych przepisów o wstępie do lasów i parków. Natomiast nie ma wciąż, także w związku z sytuacją epidemiczną, nie ma wciąż jasnego planu terminowego, taki jaki jest na przykład w Czechach czy w Austrii, kiedy te następne kroki będą miały miejsce. A tak jak mówił poseł Krajewski, nas czeka jeszcze w naszym regionie bardzo poważne wyzwanie związane z suszą i tu trzeba myśleć o kolejnych pieniądzach dla rolników, którzy będą mieli wielkie, wielkie kłopoty związane z zagrożeniem upraw.
No to mała informacja uzupełniająca, bo 435 miliardów złotych to są planowane dochody budżetu w tym roku, wydatki ponad 300, czyli no o 100 miliardów mniejsze niż tegoroczny budżet państwa. Także zadłużenie i pomoc jest relatywnie bardzo wysoka.
Bardzo ważne jest też to, byśmy umiejętnie umieli skorzystać z tych wielkich środków, które Unia Europejska nam udostępnia. Naprawdę ogromnych środków. I teraz to, co ogłosił i słusznie marszałek województwa, czyli ten plan ożywienia gospodarczego w naszym regionie, wszyscy marszałkowie województw, po otrzymaniu zgody, to trzeba docenić, no w naszym regionie to jest 140 milionów złotych. To nie jest tak, że bez zgody Unii Europejskiej moglibyśmy te pieniądze skierować na walkę ze skutkami kryzysu. Rzecz w tym, aby, ja o to pytam w moich interwencjach do marszałka, jak przebiega wydatkowanie pieniędzy z tej szuflady. To znaczy, czy ten plan rzeczywiście rusza, bo przedsiębiorcy potrzebują pomocy szybko. Moje biuro uruchomiło internetowy tryb porad dla mikroprzedsiębiorców, którzy składają wnioski do ZUS-u, wnioski o dofinansowanie. Zapraszam, bo mają ogromne kłopoty, bo też rząd tu przesadził z biurokracją. Jest wiele problemów związanych z tym, jak te wnioski wypełniać i wiele najmniejszych firm, które nie mają armii prawników, księgowych, tylko sami to wszystko prowadzą, mają duże kłopoty. Udało się nam
zmobilizować. Na szczęście mamy posłów i biura poselskie tam z tych wszystkich porad można skorzystać.
Ale to nie wystarczy. Biurokrację też trzeba ograniczać. My za chwilę będziemy, jestem przekonany o tym, kolejną nowelizację tarczy czynić i mam nadzieję, że tak jak w tej drugiej tarczy uwzględniono na przykład nasze sugestie mówiące o tym, że to nie tylko do 9 pracowników firmy muszą otrzymać pomoc. Muszą być większe. Mam nadzieję, że też te następne podejścia będą bardziej przyjazne, będą bardziej ufały przedsiębiorcom, bo to o to chodzi, żeby ufać przedsiębiorcom, że dziś nikt nie chce państwa naciągać, tylko potrzebuje szybkiej pomocy.
Stefan Krajewski.
Bardzo ważna jest pomoc przedsiębiorcom, pomoc rolnikom, dlatego też jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowaliśmy wiele poprawek, tak jak nazwaliśmy prawdziwa tarcza. No, większość z tych poprawek, praktycznie wszystkie zostały odrzucone, co nad czym ubolewamy. Ale to nie chodzi też o samą kwotę. Ważne są kryteria dostępu, właśnie skomplikowane bądź mniej skomplikowane kryteria naborów. To wszystko jest bardzo ważne, no, żeby...
Czemu na przykład nie zaproponowaliście, panie Stefanie, wzorem Niemiec, że proszę bardzo, pomagamy. W przyszłym roku, w kwietniu, będziemy się rozliczali i wtedy zobaczymy, czy firma straciła, czy nie, ile straciła. To albo będzie zwracać tę pomoc, albo zachowa ją i w ten sposób uda się przetrwać tę pandemię.
No wiele tutaj różnych pomysłów było konsultowanych i z przedsiębiorcami, i ze związkami tymi branżowymi, zawodowymi. Akurat to się nie pojawiło, ale zawsze do tego można wrócić, bo podejrzewam, że za chwilę będziemy kolejne projekty procedować w Sejmie, kolejne zmiany do tarczy. No i ważne, żeby te środki jak najszybciej popłynęły do przedsiębiorców. Tutaj w naszym regionie wiadomo, że przemysł rolno-spożywczy, rolno-przetwórczy to musi działać, bo wyżywić trzeba nie tylko Polaków, ale też to, co jest wysyłane na eksport musi iść, ale słychać i w branży transportowej jest już zastój, zwłaszcza ci, którzy zajmowali się tym transportem osobowym, czy też towary, które nie są towarami pierwszej potrzeby.
No ale może tutaj prośba do wszystkich transportowców, którzy mają autobusy, żeby zacząć wozić maseczki, tak jak robią to samoloty.
No to wszystko nie jest tylko zależne od nich, a zależne od tych, którzy podejmują
decyzje. Nie, nie, tutaj piję po prostu do pewnej aktywności, a nie tylko oczekiwania na wsparcie.
No ja myślę, że oni robią wszystko, co w ich mocy, żeby jednak nie czekać na pomoc państwa, szukać dodatkowych możliwości. No też mówimy z jednej strony w tarczy, żeby przedsiębiorcy nie zwalniali swoich pracowników, za to dostaną pomoc, a z drugiej strony widzimy, że opcja rządząca chce wprowadzić, żeby było łatwiej zwalniać pracowników w administracji publicznej, w organach tych wszystkich samorządowych, rządowych, więc to jest też nie w porządku, no bo tam też ci ludzie mają zobowiązania, mają kredyty, mają rodziny do utrzymania i nie można powiedzieć, że skoro mamy kryzys, to w pierwszej kolejności zwolnimy ludzi i sobie z tym problemem poradzimy, bo to nie jest najważniejsze na dzień dzisiejszy. Szybko trzeba te pieniądze przedsiębiorcom wypłacić. No i oczywiście odmrożenie gospodarki nie powinno polegać na otwarciu lasów, bo to jest oczywiście, że potrzebne po to, żeby ludzie też mogli z tego trochę środowiska wielkomiejskiego...
Zdrowie psychiczne.
Trochę to odzyskać, ale z drugiej strony potrzebne jest to ożywienie gospodarcze i też jeśli dzieci nie pójdą do szkoły, jeśli nie będziemy wiedzieli, co w kwestii matur, co w kwestii egzaminów ośmioklasistów, no to też tak jak ja dobrze, że mogę połączyć tą pracę zdalną z tym, żeby się zająć dziećmi, żona jeździ codziennie do pracy, więc tam, gdzie nie ma możliwości, gdzie oboje rodzice mieliby wrócić do pracy, nie mogą, bo trzeba się opiekować dziećmi, a dzisiaj i dziadkowie nie chcą się narażać dodatkowo. Wiemy, że każdy
kropkę
stosuje
proponuję,
się do tych,
panie Stefanie,
do tych obostrzeń wszystkich.
Bo wywołał pan tematy, na które może wypowiedzieć się Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej.
Najpierw, jeżeli pan pozwoli, spróbuję się odnieść do tych wątków, które były poruszane przez moich przedmówców. Po pierwsze, wyraźnie mówimy o tym, że staramy się w pierwszej kolejności zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie Polakom. Stąd szereg działań związanych z rozporządzeniami ministra zdrowia, które wprowadzają pewne restrykcje w kontaktach wzajemnych. One wynikają głównie z tego, aby utrudnić rozprzestrzenianie się choroby i tak jak wspomniałem, liczby, fakty wskazują na to, że przynosi to efekty. Liczba zachorowań w Polsce jest zdecydowanie mniejsza niż w pozostałych krajach europejskich i większości krajów na świecie. I teraz nadchodzi powoli czas na to, aby stopniowo z tych restrykcji z części rezygnować. Jak rozumiem, w najbliższych dniach będziemy mówili o kolejnych krokach. Pan premier kilka dni temu zaledwie nakreślił ten plan wychodzenia stopniowego z tych ograniczeń społecznych. Ja przypomnę, że to będą także próba wyjścia z pewnego stanu społeczeństwa, kiedy dziś część Polaków obawia się nawet wręcz wyjścia z domu i trzeba pokazać im, jak może się to odbywać bezpiecznie, nie tylko dla nich, ale i także dla tych osób, które są szczególnie narażone
na
chorobę.
Kwestia zwolnień w administracji.
Jeśli chodzi o tarczę antykryzysową, pan premier wielokrotnie mówił o tym, że nawet trudno to nazwać nowelizacjami, tylko po prostu kolejnymi rozwiązaniami prawnymi, które mają ułatwić funkcjonowanie polskiej gospodarki. W pierwszej kolejności zaproponowaliśmy te rozwiązania, które były najbardziej potrzebne i potem w kolejnych ustawach proponowaliśmy kolejne działania, które no łącznie, jak pan wspomniał, przekazują przedsiębiorcom, czy udzielają pomocy przedsiębiorcom, także przy ich pewnej aktywności w wysokości ponad 300 miliardów złotych. To są naprawdę gigantyczne pieniądze i gdyby to porównać ze skalą możliwości naszego państwa, to jest to jedna z największych pomocy, jaka jest udzielana w innych państwach i było to najszybciej zaproponowana całościowo pomoc z państw europejskich.
To rozumiemy. Jak pan odpowie
rozumiem,
na zarzut,
że nie wszystkim państwu się podoba to, co tam jest.
W administracji.
Ale tego nie wiemy na razie, bo nie wiemy, jak długo ten kryzys będzie trwał. I dziś tak samo nie da się określić terminów pewnych wydarzeń, bo nie wiemy, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna.
Może jeżeli kryzys ktokolwiek obnażył państwa, jeżeli ktokolwiek z państwa, w administracji.
Jeżeli ktokolwiek z państwa dzisiaj jest w stanie powiedzieć, kiedy zakończy się epidemia, no to wtedy możemy rozmawiać na temat konkretnych dat i rozwiązań. Natomiast obserwujemy to, co się dzieje w różnych państwach europejskich i w wielu działaniach państwo polskie wyprzedza państwa europejskie. Jeśli chodzi o pomoc Unii Europejskiej, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że Polska nie dostała żadnych dodatkowych środków. Jedyne, na co uzyskała zgodę Polska i inne państwa europejskie, to na nieco inne przeznaczenie pieniędzy, które już znajdują się w pieniądzach przyznanych w tej perspektywie budżetowej dla poszczególnych państw europejskich. Nie ma więc żadnych dodatkowych środków, a jedynie tylko i wyłącznie możliwość przesuwania tych pieniędzy pomiędzy poszczególnymi
panie pośle, bo musimy
dziedzinami, to też w ograniczonym
kończyć.
Zakresie.
Teraz pytanie matury, do pana jako ministra. Matury i egzaminy.
Chcemy je przeprowadzić, tak jak już wielokrotnie mówiłem, natomiast jednocześnie musimy dbać o bezpieczeństwo i zdrowie i uczniów, i nauczycieli, i ich rodzin, dlatego nie podajemy żadnych terminów, bo gdybym
ale
wiedział,
bardzo fajny
że za
sposób
dwa tygodnie,
widziałem
na przykład,
wczoraj w Korei Południowej, po prostu zrobiono egzaminy na stadionie.
Ja to rozumiem, ale w Polsce byłoby to pewnie dosyć
no w czerwcu
do
było
wyobrażenia. Zresztą nie w każdym mieście jest stadion zadaszony, w którym można byłoby to zrobić, a zresztą zgromadzenie wielu tysięcy uczniów w jednym miejscu nie wiem, czy jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Gdybyśmy dzisiaj podali jakiś konkretny termin, jak znam życie, za chwilę część totalnej opozycji zaraz by zaczęła straszyć Polaków, że jest to straszne i tragedia wielka się wydarzy. My natomiast chcemy podejść do tego racjonalnie. Gdy zauważymy, że ten stan epidemiczny jest coraz bezpieczniejszy z naszego punktu widzenia. Liczba zachorowań przynajmniej się stabilizuje. Wtedy możemy myśleć w perspektywie także i uruchomienia chociażby ponownie szkół i chcemy to zrobić, tylko nie chcemy jednocześnie narażać uczniów i nie chcemy rzucać co tydzień kolejnego terminu.
Stąd świetnie, panie ministrze.
Poczekajcie państwo spokojnie.
Krótko musimy
będziemy
już kończyć.
Informowali niedługo o kolejnych krokach, także i tych związanych z polską edukacją.
I to pana wypowiedź pokazuje, co jest dla was naprawdę ważne. Bo kiedy mówi pan o egzaminach, to zasłania się pan bezpieczeństwem Polaków. I nie można dziś wskazać konkretnego terminu egzaminów dla ósmoklasistów i egzaminów maturalnych. Ale za to świetnie można wskazać termin wyborów prezydenckich.
Ale
to jest
pan poseł zapomina o jednej rzeczy. To jednej rzeczy, która różni te dwa wydarzenia.
Tylko polityka, tylko władza. Tylko to wam chodzi
pośle,
po głowie.
To dlatego, prośba dlatego do pana Leszkiewicza.
Ale zdecydowana różnica, jaka jest tutaj, jaka jest tutaj, to specjalne, ale
panie
pośle,
znowu
pan nie daje szansy
wypowiedzieć.
Zdecydowana różnica polega na tym, że poprzez specjalne ustawy Ministerstwo Edukacji uzyskało możliwość w miarę swobodnego regulowania kalendarza roku szkolnego. Jeszcze niedawno takich możliwości minister edukacji nie miał.
Teraz świetnie, to my proponujemy możliwość
ale spokojnie, panie pośle, to proszę mi dać szansę się wypowiedzieć. Ja rozumiem,
już,
że pan ma...
Proszę o kropkę, bo musimy kończyć, ja muszę
natomiast
przeprowadzić
sprawy wyborów konstytucja jednoznacznie te sprawy określa i tutaj tego nie można zmienić po prostu.
Dziękuję pięknie. Dzisiaj gościliśmy posłów, oczywiście zdalnie, Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Piątkowskiego, Platformy Obywatelskiej Roberta Tyszkiewicza.
Dziękuję bardzo.
Nowej Lewicy Pawła Krutula.
Dziękuję bardzo, zdrówka życzę wszystkim.
Oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefana Krajewskiego.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję za uwagę, Lech Pilarski, do usłyszenia.